Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Przebywający w szpitalu papież Franciszek powoli wraca do sił po środowej operacji. Dziś już kilka godzin spędził w fotelu, co pozwoliło mu czytać gazety i wznowić pracę. Katolicki arcybiskup Moskwy pozytywnie ocenia misję papieskiego wysłannika na Ukrainie i jego możliwą wizytę na Kremlu. To znak, że drzwi nie są zamknięte, że nadszedł czas, by nie gasić nadziei, powiedział arcybiskup Pecci. Rosjanie celowo ostrzeliwują wolontariuszy ewakuujących ludzi z zalanych terenów. Wysadzenie zapory to czyn, którego jest w stanie dokonać tylko diabeł, a nie człowiek, mówi o katastrofalnej sytuacji na południu Ukrainy biskup Stanisław Szerokoradiuk. 9 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek nadal jest w klinice Gemelli, gdzie przechodzi rekonwalescencję po środowej operacji. Wydany wczesnym popołudniem komunikat medyczny podaje, że obraz kliniczny stopniowo się poprawia, a przebieg pooperacyjny jest prawidłowy.
Po śniadaniu Ojciec Święty zaczął się przemieszczać i większość poranka spędził w fotelu. Pozwoliło mu to na przeczytanie gazet i stopniowy powrót do pracy. Papież jest też na bieżąco informowany o napływających do Watykanu przesłaniach i życzeniach szybkiego powrotu do zdrowia. W sposób szczególny poruszyły go wczoraj życzenia od rodziny małego Miguela Angela, którego ochrzcił 31 marca podczas wizyty na oddziałach onkologii dziecięcej i neurochirurgii kliniki Gemelli. Ojciec Święty chciał osobiście podziękować matce chłopca w krótkiej rozmowie telefonicznej. Przypomnijmy, że w środę Franciszek przeszedł operację brzucha z powodu przepukliny rozetnej. Jak podał operujący go chirurg profesor Sergio Alfieri, po tego typu zabiegu okres hospitalizacji trwa od 5 do 7 dni. W tym wypadku może być on jeszcze dłuższy ze względu na zaawansowany wiek papieża.
Katolicki arcybiskup Moskwy pozytywnie ocenia misję papieskiego wysłannika na Ukrainie i jego możliwą wizytę na Kremlu. To znak, że drzwi nie są zamknięte, że nadszedł czas, by nie gasić nadziei, powiedział arcybiskup Pecci, komentując umiarkowanie pozytywną reakcję rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na misję kardynała Dzupiego.
Arcybiskup Pecci zapewnił, że w Moskwie Franciszek cieszy się wielkim szacunkiem, ponieważ można się z nim nie zgadzać, ale nie można nie uznać jego szczerości, jego prawdziwej pasji. Nie ma w nim pogoni za własnym interesem, nie ma szukania kompromisów, które mogłyby kogoś zranić. Więc jest to bardzo dobrze odbierane, dodał zwierzchnik niewielkiej wspólnoty katolickiej w Moskwie. Zapewnił, że jego wierni śledzą to wszystko z wielkim zainteresowaniem, a przede wszystkim z modlitwą i wyrzeczeniami. Ponieważ, jak dodał, kiedy ofiaruje się Bogu swe codzienne poczynania, to można poruszyć serca ludzi i Boga, a kiedy dotykamy serca Boga, możemy być pewni, że On zadziała. Arcybiskup moskiewski przypomniał też o pozytywnych rezultatach mediacji watykańskiej dyplomacji w sprawie wymiany jeńców między Rosją i Ukrainą.
To jest być może największa katastrofa, jaką do tej pory przeżywamy. Uderzyć w zaporę stanowi akt, którego jest w stanie dokonać tylko diabeł, a nie człowiek. Tak o sytuacji na południu Ukrainy mówi biskup Stanisław Szerokoradiuk. Wskazuje, że dochodzi tutaj do kolejnego dramatycznego skutku szatańskiego planu dążącego do zniszczenia jego kraju. Podkreśla, że jedyną drogę wyjścia z tej ludobójczej wojny prowadzonej przez Rosję stanowi wyzwolenie całego terytorium okupowanego przez agresora.
Na terenie diecezji łacińskiego ordynariusza odesko-symferopolskiego znajdują się właśnie ziemie najbardziej dotknięte przez zalanie spowodowane wysadzeniem zapory w Nowej Kachowce, a także rejony przyjmujące ludzi uciekających przed tą katastrofą. Biskup Szerokoradiuk zauważa, że Cherson już wcześniej był męczeńskim miastem. Po wyzwoleniu z bezpośredniej okupacji rosyjskiej znaleziono tam bowiem 17 katowni, podobnych do tych w Buczy, gdzie najeźdźcy torturowali członków miejscowej ludności. Obecnie z powodu wywołanego zbrodniczą ręką potopu z całego regionu próbuje się dokonać ewakuacji tysięcy osób, a co najmniej 20 tysięcy mieszkań prywatnych uległo zalaniu. Stąd katolicki hierarcha prosi o pomoc materialną, jedzenie, ubrania, ponieważ ci ludzie stracili wszystko w jednej chwili. Jak jednak podkreśla, najważniejsza pozostaje obecnie modlitwa. Mamy nadzieję, ale jest jej bardzo mało. Nie ma możliwości mówić o pokoju z Rosją i z Putinem. Tylko modlitwa nas ocali. Modlimy się, zwłaszcza o to, by nie stracić nadziei, podkreśla biskup Szyrokoradiuk.
Rosjanie podejmują celowe działania mające na celu wyniszczenie narodu ukraińskiego. Aż trudno uwierzyć, że wysadzili zaporę, by spowodować katastrofalną powódź. A prawdziwe przerażenie budzi to, że ostrzeliwują ekipy wolontariuszy ewakuujące poszkodowanych, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Piotr Rosochacki. Kieruje on Caritas w Odessie niosącą pomoc na terenach najbardziej dotkniętych powodzią. Kapłan podkreśla, że Ukraina stoi w obliczu katastrofy biologicznej i potrzebuje konkretnego wsparcia.
Ludzie próbują się ewakuować na łódkach, są wolontariusze, są służby tutaj państwowe, które pomagają w ewakuacji. Niestety ewakuacja odbywa się pod bardzo dużym regularnym ostrzałem wojsk rosyjskich. Więc jest to bardzo trudna ewakuacja ludzi. Drugi moment trudny to są bardzo duże zatopienia i śmierć zwierząt i to spływa nurtem rzeki. Są zatopione cmentarze, jest dużo w rzece produktów naftopochodnych, więc boimy się, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z katastrofą biologiczną. Trzecia rzecz, o której trzeba wspomnieć, to jest to, że po prawej stronie, czyli po stronie ukraińskiej, uwolnionej od wojsk rosyjskich, trwa ewakuacja ludzi i jest przekazywana pomoc humanitarna, ale mamy też ludzi po drugiej stronie rzeki, gdzie stacjonują wojska rosyjskie. Po pierwsze, nie ma tam ewakuacji organizowanej, żadnej. Jeżeli ludzie próbują się sami ewakuować, są blokowani. Wojska rosyjskie nie pozwalają im wyjechać. Też ze strony tutaj ukraińskiej, z prawego brzegu, próbuje się dostarczać żywność dronami. Wodę dronami się próbuje dostarczać na te tereny, bo ludzie siedzą na dachach i proszą, krzyczą, więc wiemy, że tam jest ogrom tych potrzeb. Tak naprawdę pierwsze, co jest potrzebne, to jest woda pitna, ale także pamiętamy o ubraniach, o kocach, bo ludzie wychodzili bardzo często tylko z dokumentami ze swoich domów, więc potrzeba jest ogromna w tej pomocy.
Ksiądz Rosochacki wyznaje, że skala strat jest trudna do opisania. Na własne oczy widział pływające domy, które zostały zmyte przez powódź, a w Morzu Czarnym materace, kanapy i pralki zniesione przez wodę. Dziś byłem w Mikołajowie, 60 kilometrów od Chersonia. Tam woda wciąż przybiera, bo dochodzi fala powodziowa. Miejmy nadzieję, że wały przeciwpowodziowe nie zostaną przerwane i kolejne miasto nie zostanie zatopione, mówi kapłan. Podkreśla, że gdy woda zejdzie, Ukrainę czeka wielkie sprzątanie. Potrzebujemy wszelkiego wsparcia, najbardziej finansowego, bo wiele rzeczy możemy kupić na miejscu, mówi szef Caritas Spes w Odessie.
Sklepy normalnie pracują, jest dostępna żywność, jest dostępna woda, więc my też już jakby tutaj na miejscu zakupujemy towary, które przekazujemy ludziom, żeby to była pomoc jak najszybsza. Za chwilę będziemy mieli do czynienia z wielkim sprzątaniem, więc będzie potrzebna nam chemia, będą potrzebne nam gumowce, rękawice, szpadle, łopaty, żeby to wszystko sprzątać. Pompy, które będą pomagały nam odpompowywać tą brudną wodę. Teraz właśnie zapewne słychać, że jedziemy taką drogą żwirową, dojeżdżamy do jednej z wiosek z pomocą humanitarną, więc właśnie cały samochód się trzęsie, bo normalnymi drogami asfaltowymi nie jesteśmy w stanie tam dojechać. Chcę podkreślić, że prezydent Ukrainy mówił o niebezpieczeństwie zerwania tej tamy jeszcze w październiku 2022 roku. Ta tama była od marca 2022 roku okupowana przez wojska rosyjskie, więc niebezpieczeństwo było już dawno, ale chyba nikt z nas nie dopuszczał myśli, że ktoś może podjąć taką decyzję, żeby jednak tą tamę zerwać. A niestety widzimy, że takie decyzje zostały podjęte. Było to celowe działanie, które przyczyniło się do kolejnych setek tysięcy ludzi ewakuowanych, ale za chwilę będziemy też wiedzieli, jaki ogrom ludzi też stracił życie ze względu na wodę. Czyli to jest tak celowe działanie, żeby zniszczyć naród ukraiński.
Na Ukrainie podejmowane są już starania mające na celu wykrycie i udokumentowanie rosyjskich zbrodni z myślą o procesie przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze. Zajmują się tym m.in. brytyjscy kryminolodzy, którzy podejmują również współpracę z przedstawicielami wspólnot wyznaniowych.
Dowody i zeznania dotyczące rosyjskich zbrodni gromadzą czołowi eksperci z Uniwersytetu w Exeter, którzy na co dzień współpracują z brytyjskimi ministerstwami obrony i spraw wewnętrznych. Czynią to z myślą o dochodzeniu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który zajmuje się osądzaniem ludobójstwa, zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości oraz zbrodni agresji. Brytyjscy eksperci szkolą obecnie ukraińskich śledczych i kryminologów w zakresie metod kryminalistycznych, badań zbrodni wojennych i identyfikacji ofiar. Spotkali się również z przedstawicielami wspólnot wyznaniowych, aby uzyskać ich pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego. Brytyjscy kryminolodzy zasięgli też rady u ukraińskich duchownych, między innymi w sprawach zwyczajów pogrzebowych, kolaboracji niektórych duchownych z agresorem czy niszczenia miejsc kultu. Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Imię Jezus, Bóg zbawia.
Jezus. W tym imieniu zawiera się cała prawda o Jego posłannictwie. Imię Jezus jest pochodzenia hebrajskiego, oznacza Bóg zbawia, Bóg wyzwala, zawiera się w tym imieniu rdzeń zasadniczy Jahwe, to znaczy Bóg, Bóg, który wyzwala, który zbawia. I to imię nosiło wielu synów narodu żydowskiego przed Chrystusem i w Nowym Testamencie, jednakże tylko w Jezusie to imię osiąga pełnię swojego znaczenia. On bowiem jest właśnie tym, w którym i przez którego Bóg dokonał zbawienia człowieka. Zbawienia, czyli wyzwolenia od zasadniczego zła. Zasadniczym złem jest to, co człowieka oddziela i odłącza od Boga. To znaczy przede wszystkim grzech. Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, w tym znaczeniu, że przyniósł na nowo zjednoczenie z Bogiem. Przezwyciężył grzech swoją śmiercią odkupicielską na krzyżu, swoim zmartwychwstaniem, potwierdził na nowo moc Boga w dziejach człowieka, zwycięską i zbawczą moc Boga w dziejach całej ludzkości. Imię Jezus zostało objawione, nie nadane z inicjatywy ludzkiej, tylko objawione przy zwiastowaniu i nadane na podstawie tego Bożego objawienia przez Maryję w dniu, kiedy wedle prawa żydowskiego wypadło nadać imię nowonarodzonemu. To imię Jezus w ustach apostołów oznacza Zbawiciela świata. Nie ma innego imienia pod niebem, głosi Piotr zaraz w pierwszym swoim przemówieniu w dniu Pięćdziesiątnicy. Nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, w którym byśmy mogli być zbawieni, tylko to jedno imię, Jezus. Niech nas ożywia zawsze wiara w Jezusa, Zbawiciela świata. W tym imieniu szukajmy zbawienia. Szukajmy dróg tego zbawienia tu na ziemi, ażeby osiągnąć Jego pełnię w zjednoczeniu Boga z Bogiem wieczności.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.